aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
W świecie, którym wydaje się rządzić jedynie pieniądz, trzeba bronić ludzkiej godności, apeluje papież. Franciszek włączył się w trwającą dziś na całym globie modlitwę za Kościół w Chinach. Sycylia przygotowuje się do beatyfikacji księdza, męczennika mafii. 24 maja zapraszam na wieczorne aktualności. Handel ludźmi jest działalnością haniebną, wskazał papież w czasie spotkania z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Do rządzących i ustawodawców zaapelował o rzeczywiste wzięcie w obronę ludzi przymusowo wykorzenianych.
Podkreślam, że handel ludźmi to działalność nikczemna, wstyd dla naszych społeczeństw, które uważają się za cywilizowane. Ci, którzy go wykorzystują i klienci na wszelkich szczeblach, winni zrobić poważny rachunek sumienia przed sobą i przed Bogiem. Kościół ponawia dziś usilny apel, by zawsze chronić godność i centralne miejsce każdej osoby z poszanowaniem podstawowych praw. Żąda, by prawa te rzeczywiście zostały rozciągnięte tam, gdzie milionom ludzi na każdym kontynencie nie są one przyznawane.
Za Kościół w Chinach modlił się papież podczas mszy, na którą do domu świętej Marty zaprosił pochodzące z tego kraju siostry zakonne, seminarzystów i księży. Dziś z inicjatywy Benedykta XVI obchodzony jest Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach. W homilii Franciszek zachęcał, byśmy modlili się o łaskę cierpliwości i miłości w ucisku.
Si può vincere per tante strade.
Zwyciężać można w różny sposób, lecz łaska, o którą dzisiaj prosimy, to łaska zwycięstwa przez miłość. To nie jest łatwe. Kiedy ma się wokoło nieprzyjaciół, którzy sprawiają tak wiele cierpienia, nie jest łatwo zwyciężać miłością. Przychodzi ochota odegrać się, odpłacić pięknym za nadobne. A tu miłość, ta cichość, której uczył nas Jezus. I to jest właśnie zwycięstwo. Apostoł Jan pisze w swoim pierwszym liście: zwycięstwem jest nasza wiara. Nasza wiara to wierzyć w Jezusa, który nauczył nas miłości, nauczył nas kochać wszystkich. A dowodem, że trwamy w miłości, jest to, że modlimy się za naszych nieprzyjaciół.
Sycylia przygotowuje się do jutrzejszej beatyfikacji księdza Pino Puliziego. Zginął on od strzału w kark dokładnie w swoje 56. urodziny. To pierwszy ksiądz zabity przez sycylijską mafię, który zostanie ogłoszony błogosławionym. Swoim życiem jednoznacznie pokazywał, iż mafia jest antychrześcijańska i nie może być mowy o żadnej mafijnej pobożności, mówi ksiądz Alessandro Maria Minutella, pracujący w parafii, gdzie ksiądz Pulizi rozpoczynał swą kapłańską posługę.
To nie był antymafijny ksiądz, ale kapłan, który Ewangelią odpowiadał na siły zła. I to niezależnie od tego, czy były one uobecniane przez mafię, czy przez jakąkolwiek inną formę niesprawiedliwości i przemocy w świecie. Jest męczennikiem nie dlatego, że zabiła go mafia, ale dlatego, że został zabity z nienawiści do wiary i Ewangelii. Lubił powtarzać: jeśli każdy coś zrobi, wówczas wszystko może się zmienić. To dotyczyło także mafii, która swą działalność bazuje na naszym wycofaniu, braku reakcji, strachu. On popychał ku wspólnym działaniom, a to wszystko w świetle wartości Ewangelii.
Ksiądz Pulizi doskonale znał realia mafii, ponieważ urodził się w najniebezpieczniejszej dzielnicy Palermo, jaką jest Brancaccio. Tam też w 1990 roku przyszło mu pracować. Został proboszczem kościoła świętego Kajetana. 3 lata później na schodach świątyni został zastrzelony. Mafia nie mogła znieść tego, że wyklucza ją z życia społeczno-religijnego dzielnicy oraz że wydziera z jej rąk młodzież. Założone przez niego Centrum Ojcze Nasz działa po dziś dzień, choć regularnie pada ofiarą ataków mafii.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego. Tematem naszego programu będzie dziś Kościół katolicki w Skandynawii. Powiemy o ożywieniu powołaniowym w krajach nordyckich, a następnie nadamy wywiad z biskupem Peterem Bruscherem z Islandii. Dowiemy się od niego, jak żyje tamtejszy kościół, który od kilku lat jest silnie spolonizowany. Na program zaprasza Krzysztof Brąk. Kościół katolicki w krajach nordyckich, choć jest bardzo mały, wykazuje się niespodziewaną żywotnością. Widać to przede wszystkim w ożywieniu powołaniowym. Na 282 tysiące katolików tamtejszy kościół ma 31 seminarzystów, nie licząc 33 kolejnych należących do seminarium neokatechumenalnego. Szczególnie dobra jest pod tym względem sytuacja w Szwecji. Kościół liczący 103 tysiące wiernych ma 17 seminarzystów, 9 diecezjalnych i 8 zakonnych. Mało która diecezja w Europie może się pochwalić tak dobrymi statystykami. Dla porównania archidiecezja wiedeńska, licząca 1 300 000 wiernych, ma seminarzystów zaledwie 30. Z czego wynika ów niespodziewany dynamizm skandynawskiego katolicyzmu? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć ksiądz Frederik Heiding, szwedzki jezuita, wykładowca w Instytucie Newmana w Uppsali. Na wstępie zaznacza, że wielu skandynawskich seminarzystów to ludzie, którzy wiarę katolicką przyjęli już jako dorośli, a ich decyzja o kapłaństwie wynika przede wszystkim z miłości do Chrystusa i z autentycznego powołania. Są jednak również czynniki społeczne, które ułatwiają podjęcie takiej decyzji. W ostatnich latach zmienia się atmosfera w społeczeństwie. Wiara przestała być tematem tabu. Istnieje wzmożone zainteresowanie religią i wejście na drogę powołania jest już społecznie tolerowane, nawet jeśli katolicyzm wciąż wydaje się być dla Skandynawów czymś obcym. Ponadto kraje nordyckie przez lata wiodły prym w liberalizacji, w wyzbywaniu się wszelkich ograniczeń. Dziś ludzie zaczynają odreagowywać. Kościół katolicki, który w przeciwieństwie do luterańskiego nie należy do oficjalnego establishmentu, może sobie na więcej pozwolić i bardziej swobodnie wyrażać swoje zdanie, swój sprzeciw, nie licząc się z reakcjami opinii publicznej. Tyle czynniki społeczne. Przede wszystkim jednak sam kościół w Skandynawii, choć mały, wykazuje się dużą żywotnością. Ze względu na swe niewielkie rozmiary ma on charakter rodzinnej sieci, zwraca uwagę ksiądz Heiding. Jego organizacja ma wymiar bardziej horyzontalny niż hierarchiczny, co doskonale wpisuje się w skandynawską kulturę zarządzania. Z tego też względu tamtejsi katolicy nie są antyklerykałami. Utożsamiają się z katolicyzmem i cenią swych księży. Taka atmosfera pomaga w wyborze powołania do kapłaństwa. Skandynawski seminarzysta wie, że w kościele nie spotka go ani przesadna rewerencja, ani pogarda, lecz po prostu szacunek, pisze szwedzki jezuita na łamach tygodnika The Tablet. Islandia to wyspa położona na północnych rubieżach świata. Jej powierzchnia jest 3 razy mniejsza od Polski. Zamieszkuje ją zaledwie 300 tysięcy osób. Chrystianizacja Islandii rozpoczęła się już pod koniec X wieku. Jak wszystkie kraje nordyckie, pod względem religijnym jest to kraj o tradycji luterańskiej. Katolicy są tam niepokaźną mniejszością. W ostatnich latach ich liczba się jednak potroiła. Przede wszystkim dzięki napływowi Polaków. Ich świadectwo wierności Kościołowi, niedzielnej Eucharystii zdumiewa miejscowych luteranów. Niektórych przekonuje nawet do katolicyzmu i skłania do konwersji. O tym wszystkim opowie nam dzisiaj biskup Peter Bruscher, ordynariusz Reykjaviku, diecezji, która obejmuje całą wyspę. Podobnie jak większość islandzkich katolików, również i on jest obcokrajowcem. Pochodzi ze Szwajcarii. Na daleką północ posłał go Benedykt XVI. Wcześniej był biskupem pomocniczym Lozanny, Genewy i Fryburga. Diecezja Reykjavik została ustanowiona przed 45 laty. Jest to zatem kościół młody i, jak twierdzi biskup Bruscher, bardzo dynamiczny. Posłuchajmy. O,
W ciągu ostatnich 10 lat wspólnota katolicka w Islandii powiększyła się trzykrotnie. Przed 10 laty było nas tu około 3000 katolików w całym kraju. Dziś jest już nas przynajmniej 10 tysięcy, bo tylu jest wiernych, którzy się do nas oficjalnie zgłosili. W rzeczywistości katolików jest jeszcze więcej. Jest to więc wspólnota, która się dynamicznie rozwija. Podam tylko jeden przykład. W naszym kościele mamy 10 razy więcej chrztów niż pogrzebów. Jest to rzecz niesłychana. Wynika to z większej dzietności katolickich rodzin, ale także z imigracji oraz z nawróceń luteranów, którzy decydują się na pełną jedność z Kościołem katolickim. Jest to stałe zjawisko. Co roku pewna niewielka grupa luteranów decyduje się na ten krok. Nasza wspólnota rozwija się więc pod względem liczebnym, a przede wszystkim jest to wspólnota bardzo młoda, ponieważ większość katolików w Islandii pochodzi z Polski. Są to młodzi robotnicy, którzy pracują przede wszystkim w rybołówstwie oraz w turystyce. Wielu jest też katolików z Filipin. Oznacza to, że zdecydowana większość wiernych naszego kościoła w Islandii to ludzie obcego pochodzenia. I są to, jak już powiedziałem, ludzie młodzi. Dla mnie było to wielkim szokiem, dlatego że dokąd pracowałem w Szwajcarii, na mszach, które sprawowałem, byli przede wszystkim ludzie w podeszłym wieku. Tutaj jest wręcz odwrotnie. Sami młodzi, bardzo młodzi.
A katolicy są skoncentrowani w Reykjaviku czy rozproszeni po całym kraju?
Są rozsiani po całym kraju, ale 70% żyje w Reykjaviku lub w okolicach. Duszpasterstwo w takich warunkach nie jest łatwe. Katolicy są bowiem praktycznie w całym kraju, wzdłuż całego wybrzeża wyspy. Żyją w rybackich wioskach i miasteczkach. Musimy ich odwiedzać. Niekiedy, by udzielić sakramentu bierzmowania, muszę podróżować nawet 7 godzin. Na przykład na wschodzie kraju mamy parafię świętego Torlaka, patrona kraju. Należy do niej zaledwie 600 katolików, ale aby do niej dojechać, muszę pokonać odległość 600 kilometrów. Dla jednego katolika 1 kilometr drogi.
Czy są kapłani do pełnienia tej szczególnej posługi duszpasterskiej?
Na 10 tysięcy katolików mamy 16 księży, co mogłoby się wydawać bardzo dużo. Ale jeśli się weźmie pod uwagę warunki, w jakich oni pracują i odległości, jakie muszą pokonywać, to nie jest to liczba wystarczająca. Dodatkowym utrudnieniem w pracy duszpasterskiej jest zróżnicowanie językowe. Większość katolików na wyspie to Polacy, a do ich obsługi mamy jedynie 3 polskich księży. To zdecydowanie za mało. Dużo czasu i energii zajmuje nam również tłumaczenie różnych tekstów na język islandzki, bo tylko kapłani o dobrym przygotowaniu teologicznym mogą tłumaczyć teksty liturgiczne. To zabiera nam bardzo dużo czasu.
A jak katolicy w Islandii odbierają biskupa, który jest obcokrajowcem?
Powiedziałbym, że są do tego przyzwyczajeni. Jestem bowiem 6. biskupem od czasów reformacji i pośród tych 6 biskupów tylko jeden był Islandczykiem. Mój poprzednik był Holendrem, przed nim biskupem był Amerykanin. A teraz islandzcy katolicy mają biskupa Szwajcara. Dla mnie to oznacza, że muszę zabiegać o jak najlepszy kontakt z moimi wiernymi, zarówno w posłudze słowa, jak i w liturgii i na polu charytatywnym. Staram się nawiązywać z nimi kontakt w tych językach, które znam. Na szczęście wielu Islandczyków rozumie trochę język niemiecki. Ponadto większość społeczeństwa, nie tylko młodzi, mówi po angielsku. Muszę zatem żonglować wszystkimi językami, które znam. Kiedy spotykam się z ludźmi, zawsze pierwszą kwestią, którą trzeba ustalić, jest język, w którym będziemy się porozumiewać.
Wspomniał ksiądz biskup, że macie 10 razy więcej chrztów niż pogrzebów. Czy to oznacza, że wspólnota katolicka jest dynamiczna? Czy katolicy jako mniejszość są dumni ze swego katolicyzmu?
Nasi wierni, a w szczególności Polacy, którzy są najliczniejsi, Mają głęboką świadomość tego, że są katolikami i to praktykującymi. Jak już wspomniałem, są bardzo młodzi i chętnie uczestniczą w niedzielnej mszy świętej, choć oczywiście nie wszyscy. Te praktyki religijne Polaków są dla miejscowych luteranów wielkim świadectwem. Ponieważ ta katolicka mniejszość, która gromadzi się tak bardzo regularnie, intryguje naszych braci luteranów, którzy tu w Islandii są raczej niepraktykujący, w tym sensie, że nie uczestniczą w niedzielnych liturgiach. Ich praktyki religijne ograniczają się do konfirmacji i pogrzebu. I dlatego bardzo często docierają do nas reakcje luteranów, którzy są zdumieni postawą katolików. Pytają się, jak to możliwe, jak to robimy. I również dlatego co roku pewna grupa luteranów decyduje się na pełną jedność z Kościołem katolickim. A zatem to świadectwo na różne sposoby wydaje owoce. Jesteśmy mniejszością. Mniejszość nie musi być walcząca. Musi być jednak misyjna, dawać świadectwo swej wiary w konkretnym życiu, a także poprzez praktyki religijne.
A jak chrześcijanie, przede wszystkim luteranie, ale też katolicy jako mniejszość, uczestniczą w życiu społecznym, w polityce?
Jesteśmy mniejszością, stanowimy 3% ogółu mieszkańców. Podobnie jest zresztą we wszystkich krajach nordyckich, Finlandii, Szwecji, Norwegii i Danii. Jesteśmy zatem niepokaźną mniejszością, dlatego trudno jest nam zabierać głos, zwrócić na siebie uwagę. Staramy się raczej dawać świadectwo, świadectwo pokorne, ale skuteczne. W jakimś sensie jesteśmy zaczynem w cieście. Jednym z wielkich wyzwań katolików w Islandii jest zwiększenie swojej obecności w życiu publicznym. Jak na razie żaden katolik nie jest członkiem parlamentu. Trzeba jednak pamiętać, że większość katolików w Islandii nie ma prawa wyborczego. Jest ono zarezerwowane dla Islandczyków. Trzeba zatem widzieć konkretnie, kim są nasi katolicy, stanowiący te 3% mieszkańców.
Jakie są ogólne wrażenia księdza biskupa z tych 6 lat posługi w Islandii?
Islandia jest krajem mało znanym. Tak przynajmniej było w moim przypadku. Ja praktycznie nie znałem Islandii, kiedy Benedykt XVI mianował mnie tutaj biskupem. W ten sposób słowa Pana Jezusa wypłyń na głębie stały się dla mnie konkretną rzeczywistością. I nie żałuję podjęcia tej dalekiej misji. Ten pobyt jest dla mnie bardzo odkrywczy pod wieloma względami. Jest to kraj bardzo bogaty i zróżnicowany. Warto go odkryć. Kiedy byłem jeszcze w Szwajcarii, ilekroć mówiło się o misji, myślałem o Afryce, Ameryce Południowej, Azji. Nigdy jednak nie sądziłem, że kraje nordyckie, które z daleka wydają się bardzo bogate, są dla katolików tak trudną ziemią. Katolicy w tym bogatym kraju są bowiem mniejszością i są ubodzy. Katolicy to migranci, którzy przybyli tu, by zarobić na chleb, a zatem trudno jest im się przebić. Ponadto jako Kościół nie możemy liczyć na pomoc z zagranicy. Wszyscy myślą, że jesteśmy bogaci, że pomocy potrzebuje przede wszystkim południe. Ale kiedy pozna się lepiej realia tutejszych katolików, widać, że również Kościół w krajach nordyckich potrzebuje pomocy z innych krajów świata. I to nie tylko duchowej, ale również materialnej.
Mówił biskup Peter Bürscher, ordynariusz Reykjaviku.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.